Fundacja Niezła Sztuka zaprasza do wysłuchania artykułu Między czułością a ironią. Jerzy Dzierżysław, Duda Welgracz. Tekst Iwona Strzelewicz-Ziemiańska. Czyta Grzegorz Widziszewski. Realizacja Toja Studios. Jerzy Dzierżysław Duda Welgracz urodził się w Częstochowie 20 marca 1941 roku. Dzieciństwo przebiegało mu w cieniu wojny i blasku Jasnej Góry. Najtrudniejszy zdawał się dla niego rok 1950. Wtedy to aresztowano mu ojca, a później starszego brata Mariana, ucznia częstochowskiego liceum plastycznego. Konsekwencją tych działań był zabór rodzinnego mienia w postaci zaprojektowanego przez ojca w latach 20. piętrowego domu z prostym dachem, otoczonego zadbanym ogrodem i ogrodzonego solidnym płotem. Gratka dla wielu, bo było to jedyne w okolicy domostwo posiadające kanalizację. Jurkowi wraz z matką pozwolono użytkować po owym karnym zajęciu jedynie pokój z kuchnią. Pozostało im zatem stać każdego dnia pod więzieniem z nadzieją ujrzenia w oknie celi choć przez chwilę twarzy bliskich, a w niedzielę chodzić pod szczyt, by modlić się o ich powrót do domu. Zazwyczaj stali w kościele obok żarliwie modlących się sąsiadów, którzy donieśli na ich rodzinę. Wtedy też Jurek zrozumiał, co znaczy być synem i bratem tych, którzy siedzą. I coraz częściej zastanawiał się, co to dokładnie znaczy pobożność i sprawiedliwość. To wówczas zaledwie 10-letni Jerzy pisał listy z prośbą o uwolnienie ojca i brata, które opatrywał rysunkami chłopów i robotników budujących Nowy Ład. Pisał do władz, do Bieruta. Bezskutecznie. W tamtym czasie zaczął się jego bliski związek z przyrodą. Uciekał do niej od otaczającej go codzienności, podobnie jak do sztuki, znajdującej się w pozostałych po ojcu albumach o malarstwie, które jakoś nikomu z nowych domowników nie były potrzebne. Wówczas też zafascynował się twórczością Józefa Chełmońskiego, któremu 36 lat później zadedykował obraz Babie Lato. Przez owe albumy albo dzięki nim, a także poprzez fakt, że brat obrał tę drogę, Jerzy postanowił zostać uczniem Liceum Sztuk Plastycznych imienia Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Tam podjął decyzję o malowaniu wbrew obowiązującemu wówczas w sztuce realizmowi socjalistycznemu, głoszącemu zgodność wizji świata z ideologicznymi tezami marksizmu. Jerzy zdecydował, że będzie malował tak jak jego ulubiony malarz Chełmoński. Znalazł na tej drodze artystycznej wsparcie w osobie Edwarda Mesjasza, licealnego nauczyciela, malarza batalisty, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który tak go po latach wspominał. Jerzy siedział zazwyczaj w tylnych ławkach. Był osobny, milczący. Bardzo szybko stwierdziłem, że dysponuje ogromną wiedzą na temat malarstwa, także batalistycznego, które uprawiałem, a przede wszystkim ma ponadprzeciętny talent malarski. Jego rysunek przewyższał niejednego absolwenta ASP. Zaprzyjaźniliśmy się i ta przyjaźń przetrwała do jego przedwczesnej śmierci. Od tego czasu Jerzy nie rozstaje się ze szkicownikiem, chociaż rysunek ma już opanowany do perfekcji. Potrzeba ilustrowania otoczenia stanie się nie tylko jego codzienną koniecznością, ale i życiową dewizą nulla dies sine linea, czyli nie ma dnia bez kreski. Ale wzbraniał się, żeby o tym więcej opowiadać. Mówienie o rysunku uważam za nieprzyzwoitość, gdyż rysunek jest najbardziej intymną i osobistą sferą pracy artystycznej. Rysunek jest dla mnie pierwszorzędnym elementem myślenia o obrazie oraz organiczną częścią jego budowania, lecz nie jest najważniejszą formą mojej wypowiedzi artystycznej. Częstochowa, którą kochał, od której uciekał i do której wracał, staje się fundamentem jego twórczości. To tam narodzi się Jerzy Duda Gracz, jeden z najbardziej wyrazistych polskich malarzy realistów XX wieku. Nie zmienia go nawet Wydział Grafiki w Katowicach, który kończy dyplomem w 1968 roku. Już wówczas daje o sobie znać jego przekorna natura. Przygotowuje w zasadzie dwa cykle dyplomowe. Jeden namalowany jest zgodnie z wytycznymi uczelni i panującego ustroju. Drugi powstaje według jego osobistej estetyki. Te obrazy komisja egzaminacyjna nakazuje postawić licem do ściany i w żadnym razie nie brać pod uwagę podczas egzaminu końcowego. Wejście w samodzielne artystyczne życie to cykl grafik z 1968 roku pod tytułem Judaika. Artysta zaczyna pokazywać w swojej twórczości to, co widzi wokół siebie, nawet za cenę osobistych problemów. Nie wraca do Częstochowy, zostaje w Katowicach. Zakłada rodzinę. Jego żona, Wilma, córka Agata, późniejsza reżyser, autorka sztuk teatralnych, scenograf, kostiumolog, tworzą dom i filar jego artystycznego życia. Bezpieczną bazę wypełnioną ulubionymi przez domowników obrazami malarza, za którą tęsknił i do której wracał z licznych plenerów i wernisaży. W latach 70. Jerzy Duda Gracz zrzuca pancerz tego, co powinien, i staje się artystą niezależnym, obojętnym na obowiązującą sztukę współczesną, ale przez to osobnym. Znalazł swoje powołanie artystyczne w realizmie. Rezygnuje z bieli, podmalówek i tego wszystkiego, co na temat technik malarskich wpoiła mu uczelnia. Zaczyna malować cienko, techniką zapomnianą, trudną i przez to mało popularną. Obraz poprzedza rysunek, który jest często jedynie jego inspiracją. Ogranicza także paletę głównych barw do zaledwie 5-6 kolorów. To wtedy sięga po surową, uważaną za tandetną płytę pilśniową. Jest pospolita, mówił, ale mimo tego można ją nobilitować do rangi sztuki. Na oczach artysty rozpada się świat, który był mu bliski. Maluje od tego czasu bohatera swoich obrazów, którego dobrze poznał jeszcze w Częstochowie i którego znalazł u swojego ulubionego autora Witolda Gombrowicza. Starszy o 37 lat Gombrowicz był podobnie jak on specjalistą od rodzimego absurdu, od czasu Ferdy Durkę po Dziennik, w którym pisał: jakże rozumieć walkę z gębą, z miną w Ferdy Durkę? Przecież nie tak, że człowiek ma się pozbyć swojej maski, gdy poza nią nie ma żadnej twarzy. Tu tylko można żądać, by uprzytomnił sobie swoją sztuczność i ją wyznał. Jeżeli nigdy nie mogę być całkowicie sobą, jedyne, co mi pozwala uratować od zagłady moją osobowość, to sama wola autentyczności. Gombrowicza i Dudę Gracza łączyła jedność dusz. Córka malarza, Agata Duda Gracz, najlepiej znająca twórczość ojca i jego inspiracje, tak wspomina: Gombrowicz jest największym polskim wieszczem. Kimś, kto pisał o Polakach w sposób najbardziej dojmujący, prawdziwy i bezkompromisowy. Kimś, kto rozliczył się z polskością i polaczkowatością. Kimś, kto stworzył własny, fenomenalny język. Mięsisty, nowoczesny, w dobrym tego słowa znaczeniu i uniwersalny. Twórczości Gombrowicza nie sposób potraktować jak lektury, ale jest to coś, co każdy Polak powinien przeczytać. Fenomen tej literatury polega na tym, że nie tylko pod naszą szerokością geograficzną robi ona wrażenie. On w sposób fantastyczny obserwował i czytał ludzi. Był bardzo bolesny, ale i obiektywny jednocześnie. W moim domu Gombrowicz był jak Biblia. Ojciec czytał go i cytował ciągle. Na jego podstawie również malował. W latach 70. powstają groteskowe, ale jakże aktualne do dzisiaj obrazy: Tryptyk Polski, Babel 2, Chory Fachowiec, Hamlet Polny, a także Autoportret z rodziną. Być może kiedyś socjologowie badający społeczeństwo, współczesne artyście, sięgną do jego obrazów, jak do malowanej kroniki nie tylko tamtych czasów, ale i nas samych. Powstają prace, które boleśnie pokazują prawdę o nas samych, obnażają naszą mentalność, zwyczaje i obyczaje, ale często przykryte są przez autora dla niepoznaki żartem. Bohaterowie tych obrazów są dobrze znani odbiorcom i dobrze przez nich rozpoznawani, ale to nigdy nie są oni. Nigdy nie my sami. Jest to także czas współpracy Dudy Gracza z jego rówieśnikiem Kazimierzem Grześkowiakiem, pisarzem, poetą, filozofem. W 1970 roku artysta poświęcił mu obraz Roboki. Powstające w latach 70. obrazy, ujęte w serię Motywy Polskie, są ilustracją twórczości Grześkowiaka, Młynarskiego, Gombrowicza, Mrożka, Miłosza i Bryla. Obnażają także w sposób brutalny rodzimy stosunek do wiary. Powstała w 1973 roku Pieta Limanowska budzi po dziś dzień ogromne kontrowersje. Jak Matka Boska może trzymać na rękach pijanego mężczyznę, jakby był Chrystusem? Jerzy Duda Gracz był pełen dystansu do siebie i zajęcie, jakie wykonywał, nazywał malowaniem obrazków. Na autoportrecie styczniowym, wystylizowany na artystę trzymanym wytwornie pędzlem, dłubie w nosie. Artysta zapisał się w pamięci zarówno krytyków, niezbyt mu przez całą twórczość sprzyjających, jak i widzów, licznie odwiedzających jego wystawy, głównie dzięki swojej twórczości z lat 80. Jest to czas dla Polski szczególny. W sierpniu 1980 roku dochodzi do protestów robotników na Wybrzeżu. W tym też roku Czesław Miłosz otrzymuje Literacką Nagrodę Nobla. W 1981 wprowadzony zostaje stan wojenny, a w 1983 roku Lech Wałęsa otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla. W tym też roku przybywa do Polski papież Jan Paweł II. W 1988 trwa fala strajków, rok później upada reżim PRL. Duda Gracz tworzy wówczas malarskie felietony, mówiące w groteskowej formie o naszej współczesnej historii i naszych narodowych cechach. Artysta tak wtedy opowiadał. Mogę zgodzić się z określeniem tego okresu mojej twórczości jako publicystykę, ale nie zgadzam się na stwierdzenie, że drwię z postaci na moich obrazach. Owszem, są tłuści, chudzi, często zewnętrznie koszmarni bez względu na płeć, ale w każdym z nich jestem ja, mój autoportret i ja zdeformowany przez siebie po to tylko, aby przez to marne zewnętrze obnażyć to, co ważne, co jest w środku. Lata 80. to także podjęcie przez Jerzego Dudę Gracza współpracy z teatrem. Zrealizował wtedy 3 scenografie. W 1981 do Filomeny Marturano, w 3 lata później do Gry o każdym oraz w 1988 roku do Carmen. Były to niewątpliwie odskocznie artystyczne malarza w świat teatralnej fantazji, tak odległej od otaczającej go codzienności. Jerzego Dudę Gracza krytyka wówczas nazwała Kossakiem III Rzeczpospolitej. Z racji talentu, płodności artystycznej, popularności i niechęci tak zwanego środowiska? Sam artysta odebrał to jako komplement, będąc sympatykiem, a także wybitnym znawcą malarstwa Juliusza i Wojciecha Kossaków. W 50. roku życia Jerzy Duda Gracz obrazami artystyczno-historycznymi, powstałymi w latach 1981-91, odchodzi od publicystyki, rozczarowany współczesnością, zwraca się ku refleksji nad przemijającym czasem, wraca do wspomnień z młodości, do pejzażu, do rodzimej historii. Kiedy sztuka karmi się życiem, życie staje się sztuką. zwykł wówczas cytować słowa rosyjskiej pisarki Lou Andreas Salomé. Lata 90. to malarski powrót do punktu wyjścia, prowincji, której często bolesny, ale wolny od wpływu cywilizacji obraz chce zatrzymać w swoich dziełach. Zadaje podstawowe pytanie, identyfikujące rzeczywistość kulturową. Co święte, a co powszednie? Próbuje określić swoje sacrum et profanum. Tak mówi: jestem przywiązany do tego, co moje, co bliskie, lokalne. Zanurzając się w polskość malarstwa, muzyki, literatury, od sarmackich trumniaków poprzez Chopina, Gombrowicza, próbuje ten ukochany, peryferyjny grajdoł nie tyle podnieść do wymiaru wszech, do wymiaru kosmicznego, ile wyrazić tak, żeby adresaci moich obrazów nie zapierali się rodzinnej ojcowizny, nie wstydzili się własnej słomy w butach, swojej tubylczości i odrębności, bo są jak linie papilarne, niepowtarzalni w tym, co dobre i złe. Świat przedstawiany przez Jerzego Dudę Gracza to nie tylko bezpośrednie odwzorowanie, ale i jego głęboka synteza. Jest on jednocześnie tragiczny i groteskowy, ale także przepełniony czułością i tak charakterystycznym dla nas, Polaków, filozoficznym poczuciem humoru. Z ironią mówił: polski szlachetka zaściankowy widział siebie jako potomka Rzymian, Sarmatów i obraziłby się do żywego, gdyby podsunąć mu przed oczy jego kontekst rzeczywisty, z niedomytą gębą i słomą wychodzącą zza cholewy. Duda Gracz przez całe artystyczne życie buntował się przeciwko nowoczesności, podnosił do rangi sztuki to, czym nowocześni Polacy gardzili, uważając za kompromitujący ich kicz: monidło, słynny jeleń na rykowisku, makatki, odpustowe dekoracje, stare fotografie, wreszcie także, a może przede wszystkim, sentymentalizm, tkliwość, a w końcu tak naprawdę tożsamość każdego z nas. Artysta podejmuje się w latach 1993 i 1999 ponowną współpracę z teatrem. Dla Teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem robi scenografię do spektaklu Pokusa, a następnie do opery Mozarta Don Giovanni w Operze Śląskiej w Bytomiu. Drugie tysiąclecie jest dla artysty przełomowe. Podejmuje się bowiem wielkiego wyzwania artystycznego i osobistego. Maluje dla Częstochowy Golgotę Jasnogórską, złożoną nie z 14 stacji, ale aż z 18. Jakże różni się Golgota Jerzego Dudy Gracza od tych, którym podczas mszy wierni przyglądają się w swoich kościołach. Jasnogórska Droga Krzyżowa nie jest uniwersalna. Jest ona o nas i dla nas, Polaków. Artysta w tym czasie pracuje już nad swoim największym, siódmym i zarazem ostatnim cyklem malarskim pod tytułem Chopinowi. Metodycznie przygotowuje się do tego wyzwania. Czyta dokumenty, notatki, recenzje, listy i słucha muzyki Chopina. Wyłącznie w ulubionej interpretacji Janusza Olejniczaka. Artysta postanowił bowiem malarsko zinterpretować wszystkie utwory swojego ukochanego kompozytora. Nikt dotąd nie podjął się takiej próby. Zarówno wirtuos, jak i malarz podobnie pojmują stosunek do ojczyzny, rodzimej tradycji i przyrody. Tym cyklem Duda Gracz wraca do natury, tak bliskiej mu w dzieciństwie, niezdegradowanej przez niszczącą ją cywilizację, dającej poczucie bezpieczeństwa i ukojenia. Artysta przez całe życie maluje pejzaże, żeby wspomnieć bodaj największy, mierzący 170 na 412 cm tryptyk Fantazja Tatrzańska. Można odnieść wrażenie, że krajobraz to jakby jego oddech, odskocznia od głównego nurtu twórczości. Dopiero przy pracy nad Chopinem w pełni mu się oddaje. Powstaje 313 dzieł w różnych technikach malarskich. Etiudy, preludia i pieśni, utwory delikatniejsze w formie muzycznej, namalowane są akwarelą z temperą. Ballady, emprompti, mazurki, nokturny, polonezy, ronda, skerca, sonaty, walce, wariacje, utwory pojedyncze wykonane zostały w technice olejnej. Malarsko interpretuje także przy użyciu akrylu z temperą te utwory Chopina, które zaginęły. Analizuje opisy, korespondencję ich dotyczącą i przedstawia je w formie 41 ulotnych, 1,5-metrowych całunów. W trakcie pracy nad owym ostatnim, pełnym nostalgii cyklem malarskim, artysta przemierza całą Polskę w poszukiwaniu nieskażonej współczesnością przyrody. Odwiedza 92 miejscowości, te bliskie Chopinowi jak Antonin, Poturzyn czy Żelazową Wolę, ale i bliskie jemu samemu, Nadrzecze, Jemiołów, Łagów, Kamion. Cykl Chopinowi artysta kończy w 2003 roku. Skutki mojej pracy nie mają związku z moim widzeniem rzeczywistości, bo od dzieciństwa do teraz postrzegam tę rzeczywistość jako smutną, biedną, zapyziałą i drugorzędną. Ale jest to rzeczywistość mi bliska, mój polski świat, który pragnę subiektywnie dokumentować. Jerzy Duda Gracz przez 36 lat twórczości namalował 3000 obrazów. Widzowie mieli okazję obejrzeć je na 200 wystawach. Stworzył 7 zamkniętych cykli malarskich. Artysta zmarł w Łagowie podczas pleneru malarskiego 5 listopada 2004 roku. Kolekcja największych dzieł Jerzego Dudy Gracza pozostaje w rękach rodziny. Wielbiciele jego talentu mogą podziwiać część jego prac w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie.